Widziane z Brukseli.
Pierwsze w tym sezonie Widziane z Brukseli. Nina Nowakowska, witam Państwa. Witam w studiu poznańskim, nie brukselskim, panią europoseł Krystynę Łybacką.
Dzień dobry.
A w Brukseli wiem na pewno, że jest poseł Adam Szejnfeld. Czy pozostałe dwie osoby?
Tak, jestem, ale nie jestem sam. Jest z nim pani poseł Kozłowska-Rajewicz, pan poseł Grzyb. Z całą ekipą wielkopolską jesteśmy tutaj.
Pozdrawiamy was z Poznania.
Tak, nie ma niestety...
Cześć Krysia.
Nie ma niestety posła Ryszarda Czarneckiego, który podobno gdzieś na antypodach. W każdym razie jest usprawiedliwiony, bo bardzo wcześnie dał mi znać, że tym razem nie będzie mógł być obecny, a my się będziemy spotykać, tak jak w poprzednich kadencjach, w każdą drugą środę miesiąca o godzinie 18:15.
I nie będzie
tak dobrze posłom Platformy Obywatelskiej dzisiaj wyjątkowo inauguracyjne spotkanie, dlatego jest państwa dwoje. Potem będziecie musieli zdecydować, kto przychodzi. Czyli na przemian, tak? Kto w październiku, kto w listopadzie, kto w grudniu i tak dalej. Proszę państwa, najpierw chciałam porozmawiać o takich sprawach życiowych, czyli jak zadomowiliście się w parlamencie, w Brukseli, w Strasburgu, do jakich komisji należycie, do jakich delegacji należycie i jakich macie asystentów, gdzie mieszkacie. Może najpierw pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Ja pracuję w komisji Employment, czyli zatrudnienie i sprawy socjalne. Zapisałam się także do FEM, czyli do praw kobiet i równouprawnienia. W obu komisjach jestem na pełnych prawach członkowskich i to zajmuje dosyć dużo czasu w związku z tym. Jestem też w kilku grupach, intergrupach, delegacjach. One są wszystkie związane z kwestią wyrównywania szans, polityki włączającej, walki z biedą, praw rodzinnych. I jeżeli chodzi o takie komisje i z grupy bilateralne, to będę się zajmowała w przyszłości w Euroneście bliżej Białorusią. I poza tym mam asystentów i w Polsce, i w Brukseli. Z Wielkopolski jest część, a część jest z mojej starej ekipy z KPRM-u. Rozumiem, z kancelarii premiera.
Rozumiem, że także odziedziczyła pani po poprzednich posłach z państwa ugrupowania, z Platformy kogoś?
Część tak. Część odziedziczyłam ekipy po panu pośle Filipie Kaczmarku. Część jest z mojego biura poselskiego, dawnego poznańskiego i z ekipy właśnie KPRM-u, czyli z kancelarii premiera, gdzie pracowaliśmy razem jednak przez 2 lata w sytuacjach dość szczególnych, w sytuacjach bardzo szczególnych, i to jest doświadczenie, które jest bezcenne wszędzie, a szczególnie w Brukseli.
Czy ci asystenci, ja mówię o tych, którzy są zadomowieni już w Brukseli, pomogli znaleźć wspaniałe mieszkanie?
Nie, mieszkanie to jest w ogóle odrębna sprawa. Każdy z nas jakiś lokum oczywiście ma. Ja szukałam lokum blisko szkoły, ponieważ mam dziecko w wieku szkolnym i ono musi chodzić do szkoły, i najważniejsze było to, żeby ono mogło bezpiecznie i szybko dostać się do miejsca nauki, więc to już mamy załatwione i mogę w związku z tym ze spokojem każdego dnia oddawać się pracy tutaj.
A syn już zaskoczył w szkole?
Tak, jest.
Zachwycony?
Tak, jest bardzo zadowolony z dotychczasowych doświadczeń. Ma lekcje, jest w sekcji polskiej, ma lekcje po polsku, ale niektóre przedmioty są po francusku lub po angielsku. Na przykład WF jest po angielsku, a sztuka...
Ja się skaczę po angielsku, Agnieszka. No,
oni mają po prostu komendy wydawane po angielsku. Wszystkie rozmowy są tam po angielsku. Grupa jest międzynarodowa. Chodzi na francuski, jest dominującym językiem, też na angielski oczywiście, ale są takie dni, kiedy tylko jedna lekcja, na przykład biologia jest po polsku, a cała reszta jest po francusku i po angielsku. I to jest bardzo rozwijające. To jest szkoła międzynarodowa, europejska, gdzie chodzą dzieci z 28 krajów europejskich, więc można sobie wyobrazić, że to jest doświadczenie bezcenne dla każdego nastolatka.
Klasy małe?
To zależy od rocznika. W tej klasie, gdzie jest Kuba mój, to jest kilkanaście osób, chyba 16, ale na przykład rok niżej jest 25, więc to zależy od tego, jak się ułożyły po prostu, znaczy jak to w praktyce wygląda, bo to są dzieci różnych pracowników, Polaków, którzy mają kontrakty, wieloletnie kontrakty w Brukseli. I po prostu no, są takie roczniki, które są większe, są takie, które są mniejsze i są też kraje, które nie płacą na lekcje w swoim narodowym języku. W związku z tym te dzieci, takie trochę osierocone, chodzą do sekcji tych innych krajów, które opłacają
na
lekcje.
Na przykład dzieci Białorusi nie ma w Unii Europejskiej, ale powiedzmy mali Litwini, którzy nie mają lekcji po litewsku, uczą się po polsku?
Nie, oni wtedy wybierają sobie sekcję prawdopodobnie albo francuską, albo jakąś taką niemiecką, jeszcze języka, który jest bardziej uniwersalny niż język polski, ale generalnie szkoła jest bardzo ciekawa, bardzo rygorystyczna pod każdym względem.
Dzieci ile godzin w szkole dziennie?
Pilnowane jest 9 lekcji, w 3 dni w tygodniu jest 9 lekcji, a 2 dni w tygodniu są krótsze, jest tylko 5 lekcji. Ale generalnie w regulaminie podpisałam chyba 6 różnych regulaminów do różnych celów i w tych regulaminach są na przykład takie punkty, jak ma dziecko się zachować, kiedy zostanie wyrzucone z klasy. Aha. I codziennie właściwie Kuba przynosi historię o dzieciach, które zostały wyrzucone z klasy za coś tam. Przeważnie za to, że się podśmiechiwały w momentach, kiedy powinny być poważne, albo że nie miały pracy domowej, albo że gadały i generalnie jest dość taka rygorystyczna szkoła.
Ale jemu się to jeszcze nie zdarzyło, tak? Jeszcze nie był, nie został
nie,
wyrzucony.
Nie, no on jest bardzo pilnym uczniem, nie?
Adam Scheinfeld, komisje, delegacje, grupy, no i życie. Halo?
Moje dzieci już skończyły naukę, a moje wnuki jeszcze nie zaczęły.
Dobrze.
Więc o szkole, przedszkolu nie będę mówił. Natomiast to, co jest oczywiście najważniejsze w mojej obecności w Parlamencie Europejskim, to ta praca merytoryczna i polityczna. Ona się skupia, tak jak wcześniej zapowiadałem, i w kampanii wyborczej, i potem po jej zakończeniu, w tych dziedzinach, w których się specjalizuję od ponad 20 lat, a więc wszystko, co związane z gospodarką, ekonomią, przedsiębiorczością, należy w takim razie do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konkurencji, co mnie bardzo cieszy, bo to się wiąże oczywiście z naszą najnowszą radością, wręcz można by powiedzieć dzisiejszą.
Z panią komisarz, tym, że, tak? O tym tak trochę jest, będziemy rozmawiać w drugiej części.
Pani minister, wicepremier jeszcze, a za chwilę mam nadzieję już komisarz i właśnie do spraw rynku wewnętrznego, przedsiębiorczości, małych, średnich firm i tak dalej. To jest wszystko to, czym ja się również zajmuję w parlamencie, w tej komisji, o której wspomniałem. Druga komisja to jest Komisja Handlu Międzynarodowego, a więc jedna oceniana, jedna z 4-5 najważniejszych komisji. Obie należą do tej 4-5 najważniejszych komisji w Parlamencie Europejskim. Również dotyczy głównie gospodarki, finansów, ale już w takim zakresie międzynarodowym. I oczywiście ta międzynarodowość nie polega tylko na międzynarodowości europejskiej, tylko światowej. Przypomnę, że to jest komisja, która będzie się zajmuje się już tą chyba najważniejszą umową, która być może fundamentalnie globalny światowy rynek zmieni.
Transatlantycką, tak?
Tak jest, o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście te komisje nie wyczerpują całej pracy, jeszcze jest trzecia komisja, to taka subsydiarna, a więc Komisja Rozwoju. Natomiast należy również do zespołów parlamentarnych i w sposób oczywisty pewnie należy do zespołu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ale także jako człowiek, który był w Parlamencie Polskim przewodniczącym Komisji do Spraw Rozwoju Turystyki, także i w takim zespole jestem tutaj w Parlamencie Europejskim. Czyli takie, powiedziałbym, płynne przejście z Parlamentu Polskiego do Parlamentu Europejskiego, ale w tych samych tematach, w tych samych zagadnieniach, oczywiście w innym wymiarze już.
A delegacje grupy?
Światowym. Delegacje grupy to są przede wszystkim też związane z gospodarką, ekonomią, a więc mamy tutaj do czynienia z Azją Południową i Ameryką Łacińską. To są te kierunki, którymi się też zajmowałem w Polsce i w polskim parlamencie, będąc także przewodniczącym wielu bilateralnych międzynarodowych grup Polska, a pozostałe albo kraje, albo obszary ekonomiczno-gospodarcze. Czyli kontynuuję te doświadczenia i kompetencje, które w Polsce pozyskałem. Natomiast jeżeli chodzi o życie prywatne, o które pani zapytała, to Być może się by dziecko przydało i wtedy by mnie przywiązało w jakiś sposób, chociaż na parę godzin do Brukseli, ale nie. W związku z czym powiem szczerze, chyba nawet wokół parlamentu jeszcze nie miałem czasu i okazji być.
Ale jakieś mieszkanie chyba pan ma.
A nie mam mieszkania, oczywiście.
Mieszka pan w hotelu?
Pod mostem. Ale mieszkam po prostu w hotelu. Na razie nie zamierzam zmieniać tego stanu. Jestem zadowolony. Jest to dla mnie wystarczająco, żeby tu nie tylko normalnie żyć, ale także dobrze pracować.
I często przyjeżdżać do Polski. Andrzej
tak,
Grzyb.
Do Poznania pani... przede wszystkim.
No, oczywiście. I do Piły.
Ja w tym miesiącu tylko jeden weekend jestem w Brukseli, a wszystkie pozostałe właściwie co tydzień jeszcze do Poznania.
Więc każdy z nas jest duży problem.
I zostawia pani syna samego?
Nie, z rodziną oczywiście.
Andrzej Grzyb.
No, ja jestem w Komisji Spraw Zagranicznych oraz w Podkomisji Praw Człowieka, gdzie jestem koordynatorem w imieniu Europejskiej Partii Ludowej. To jest taka funkcja, która niejako ma na celu uzgadnianie stanowisk czy reprezentowanie stanowisk, które cała grupa polityczna w określonych sprawach ma w poszczególnych komisjach. Jest nas dwóch koordynatorów akurat w delegacji PO-PSL w tej kadencji. Ponadto jestem członkiem komisji związanej ze sprawami środowiska. Środowiska, tutaj cały pakiet klimatyczno-energetyczny będzie pewnie najbardziej absorbujący, ale również gospodarka cyrkulacyjna, która ostatnio została zaprezentowana na pierwszym posiedzeniu w tej kadencji, akurat tej komisji, przez odchodzącego już komisarza Potocznika. Myślę, że to wywoła bardzo duże reperkusje.
A co to znaczy gospodarka cyrkulacyjna? Proszę.
Mam bardzo ambitne cele. Do roku 2030 mamy odzyskiwać się na przykład 70% odpadów. Aha. Rewolucja odpadowa sprzed 2 lat w Polsce.
W żywieniu też?
No to dotyczy również żywności wyrzucanej przez obywateli. Ale to jest, uważam, no, pokazała, jak wiele kłopotów mieliśmy, więc to jest bardzo poważny problem. Wykorzystanie surowców. Na przykład do roku 2025 proponuje się, żeby zakazać w ogóle deponowania na składowiskach wszystkich wyrobów plastikowych na przykład. No więc to będzie wywoływało bardzo poważne konsekwencje dla przedsiębiorców, dla konsumentów i również całej sfery komunalnej. Jest bardzo, bardzo, że tak powiem, brzemienny pakiet.
To będzie najwyższy czas. Ci sami asystenci, to samo mieszkanie?
Tak, asystenci ci sami. Mieszkanie musiałem zmienić, bo poprzedni właściciel mi wypowiedział, więc trzeba było w trymiga zaraz po wyborach w ciągu 2 tygodni mieszkanie zmienić, znaleźć następne. Także to był bardzo intensywny czas. A tutaj niestety, jeżeli ktoś mówi, że biurokracja związana z uzyskaniem mieszkania w Polsce jest duża, to musiałby spróbować... Powinien stestować Brukselę. I ponadto delegacje do spraw relacji z Mołdawią.
Aha,
oraz
no
druga
teraz
z Turcją,
bardzo ważny kraj.
Z Turcją.
Nieustająco
no
ważny
jestem
kraj.
Również jestem w Euroneście, a więc w tym zgromadzeniu międzyparlamentarnym pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajów Partnerstwa Wschodniego. Tutaj będę wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Energii. No i jeszcze taki nowy obowiązek z dnia dzisiejszego. Taka dosyć wąska grupa, która zajmuje się sprawami obserwacji wyborów i postępów demokratyzacji w krajach sąsiedzkich i w ogóle w całym świecie. To jest bardzo interesujące forum, choć ono nie jest tak bardzo widoczne. To jest 16 osób z całego parlamentu.
Ale to jest, rozumiem, bardzo ważne i zapewne w październiku, o ile dojdzie na Ukrainie.
To się wiąże z tą nową polityką Unii Europejskiej w zakresie demokratyzacji i praw człowieka, w tym również właśnie obserwacji, misji obserwacyjnych wyborów, które Parlament Europejski wysyła w różne części świata, ale przede wszystkim do krajów sąsiedzkich, a więc sąsiedztwo w Europie i sąsiadów Europy.
Krystyna Łubacka, mam nadzieję, wybaczy
mi. Jeżeli pani redaktor pozwoli i Krysia się nie obrazi, to tylko dodam, dodam też, bo były pytania, na które nie odpowiedziałem, to znaczy o asystentów. Również mam asystentów z Wielkopolski i w kraju, i tutaj w Brukseli, ale chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że tutaj pochodzenie się nie liczy, tylko kompetencje. Więc to świadczy, że nasi ludzie z naszego województwa wielkopolskiego, z naszego regionu są doskonali.
Krystyna
Łopaska. No i to jest komplement dla wielkopolskich uczelni, ponieważ u mnie też są absolwenci wielkopolskich uczelni.
Krystyna Łopaska.
Nie obraziłam się, Adamie. Spokojnie i pilnie słuchałam tego, co mówicie. Kontynuuję swoją działalność z tą wiodącą z Parlamentu Krajowego, czyli jestem w Komisji Edukacji, Kultury i Młodzieży. Tam jest kultura, edukacja łącznie ze szkolnictwem wyższym, młodzież. I jestem w Komisji Gospodarki, Energii, Badań, Innowacji, ponieważ tam jest cała sfera badań i rozwoju. I to są te dwie podstawowe komisje. Jestem w grupie delegacji parlamentu do NATO. Dwie kadencje byłem członkiem Komisji Obrony, więc chcę sobie przypomnieć tę problematykę, zresztą ważna w tej chwili. I jestem członkiem grupy Unia Europejska-Rosja. Teraz to ważne. No, nawet bardzo.
Bym powiedziała, jeden z priorytetów. Tak.
Ponadto to wczorajsza wiadomość. Wczoraj moja grupa nominowała mnie jako przedstawiciela parlamentu do Agencji Nawigacji Satelitarnej.
Ojej. Delegacje, jeśli chodzi o bilateralne.
Właśnie mówię, Unia NATO, Unia Rosja.
Aha, to jest Unia NATO, Unia Rosja. Dobrze, teraz te takie życiowe sprawy.
Udało mi się po pewnych perturbacjach znaleźć mieszkanie bardzo blisko parlamentu, 200 metrów od parlamentu. A jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, bo nawet nie muszę na drugą stronę ulicy przechodzić. Mieszkam przy Rivers, czyli tam, gdzie jest parlament. Bywam w Brukseli wtedy, jeżeli jest posiedzenie moich komisji. Staram się bywać na posiedzeniach grupy, ale tak jak mówię, staram, ponieważ również łączę to z posiedzeniami Komisji Europejskiej w kraju, która jest interesująca, a jutro i tak muszę być w Warszawie z innych powodów, więc w tym tygodniu nie mam żadnej komisji, stąd jestem
asystenci.
W Polsce. Asystenci, podobnie jak moi koledzy tu w Wielkopolsce, wszyscy stąd. Jeżeli chodzi o asystentkę brukselską, to jest asystentka, którą niezwykle cenię, która, jak ja śmieję się, z moją nie tylko prawą, a i lewą ręką. Była wcześniej asystentką pani poseł Grabowskiej przez całe 5 lat, potem pani poseł Senyszyn przez kolejne 5 lat, a więc jest tam już ponad 10 lat, jest doskonale zaznajomiona z parlamentem, z procedurami, to jest bardzo ważne i bardzo jestem z niej zadowolona.
Pani poseł, ja mam nadzieję, że pani pozwoli, przez chwilę rozmawiałyśmy przed audycją, ponieważ przypominam, pani poseł Łybacka jest w Poznaniu. Jak wyglądało to wynajmowanie mieszkania? Sądzę, że to naszych słuchaczy obchodzi. Sami musieliście
chodzić przez agencję wynajmowałam i dlatego to, co mówił zarówno, to co mówi Agnieszka, Adam, Andrzej, to rzeczywiście tam jest ogromnie skomplikowane. To jest kilkanaście stron umowa. Wcześniej również przychodzi pan, który fotografuje całe mieszkanie, spisuje każdą rysę, opisuje to wszystko. Tak, potem zakłada się kaucję w banku, której nie może podjąć ani właściciel, ani ja, ale
wysoko.
To jest 2000 euro w moim przypadku. Bo dwa czynsze tak sobie zażyczono.
To jest kilka czynszów
tak.
Po prostu. Dwa lub trzy czynsze.
Natomiast ciekawostka, ja nie wiem, czy wy też tak wynajmowaliście, ale ja wynajmowałam na 9 lat, dlatego że mnie poinformowano, że jeżeli
najbardziej
to jest...
się opłaca, tak?
Tak, że jeżeli to jest na przykład na 3 lata i ktoś chciałby zrezygnować, to płaci przez 3 lata. A jeżeli to jest najdłuższy okres, to jest w pierwszym roku 3 czynsze kary, w drugim 2, w trzecim 1, a potem już 3-miesięczne wypowiedzenie. Więc jeżeli, Adamie, jeszcze nie masz, to uczulam cię.
Z ciekawostek to o tym mieszkaniu mogę tylko powiedzieć, że tutaj jest bardzo trudny rynek dla klienta, bo jest o wiele więcej chętnych do wynajęcia mieszkania niż tych mieszkań i jest, odbywa się w każdym przypadku coś w rodzaju castingu.
Tak.
I właśnie wybiera sobie z wielu chętnych, którzy chcą mieszkać.
Tak, właściciele
czy woli panią, która lubi pieski, czy woli panią, która pracuje w administracji, czy podoba się mu osobowość. Znaczy bardzo często jest tak, że ja znam przynajmniej wiele osób, które już po raz kolejny przychodzą rozczarowani po kolejnej rozmowie, że właściciel ich nie wybrał spośród wielu chętnych, którzy chcieli wynajmować dane mieszkanie. Więc dlatego to jest bardzo trudny rynek, bardzo restrykcyjne umowy i wymagające i finansowo, i prawnie pod każdym względem.
Nie będę pytała pana posła Andrzeja Grzyba, dlaczego właściciel wypowiedział, bo to już byłoby ingerowanie zbyt...
Nie, właściciel był skądinąd bardzo miłym, starszym panem. Zresztą byłem leśnikiem, który był zaangażowany w wiele programów unijnych, no ale ze względu na wiek musiał sprzedać to mieszkanie.
Aha,
no, to była najlepsza pora, ponieważ pojawił się, agencji zlecił wykonanie tego zadania i pojawił się klient, który chciał to nabyć, no więc siłą rzeczy ja też to rozumiałem, gdybym był właścicielem, to też chciałbym szybko sfinalizować, więc stwierdziłem, że to jest dobra pora, żeby szybko załatwić sprawy.
Ja bezpiecznie od razu zastrzegę, że to nie było tak, bo ja obejrzałem wiele mieszkań, to nie było tak, że nie spodobałem się żadnej właścicielce. Po prostu nie znalazłem odpowiedniego mieszkania i zdecydowałem się na hotel.
Proszę państwa, zaraz przejdziemy do spraw merytorycznych.
Widziane z Brukseli.
Czas w Brukseli i nie tylko w Brukseli, w całej Europie jest bardzo gorący. No dzisiaj znamy wreszcie skład Komisji Europejskiej. Jest tam nasza pani dotychczasowa wicepremier Elżbieta Bieńkowska i ta komisja, taka była koncepcja Jeana-Claude'a Junckera, ma rozszerzony zakres, ona się ma bardzo długą nazwę. Pewnie pan Adam potrafi przytoczyć pełną nazwę tej funkcji pani Elżbiety Bieńkowskiej, tak?
No pewnie jeszcze tak nie do końca pamiętam, ale do spraw rynku wewnętrznego, ja nie mam tego przed sobą.
Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i małe i średnie.
Jest to zakres szerszy, nie było takiego komisarza.
Tak.
No w tej chwili jest to bardzo, bardzo odpowiedzialne stanowisko, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że już słyszałam, czy widziałam wpis pewnego niedouczonego dziennikarza polskiego, który mówił, że no jak to, mieliśmy mieć komisarza do spraw energetyki i to miała być ta taka bardzo prestiżowa sprawa, a nie jakiś tam rynek wewnętrzny. Co państwo na to?
No mamy przewodniczącego komisji.
Oczywiście i od razu było wiadomo, że...
Jerzego Buzka i mało tego, tak? Wiemy już z góry, że Jerzy Buzek, pan premier Buzek będzie 2,5 roku przewodniczącym tej komisji i potem zmieni go również Polak, pan minister Janusz Lewandowski. W związku z czym mamy tę pewność, że ta najważniejsza, wydaje się chyba na tę chwilę, komisja będzie prowadzona przez całe 5 lat, przez obie te części, te połówki kadencji przez Polaków i to ludzi o no, chyba niekwestionowalnych kompetencjach w tym zakresie.
No ale jeżeli chodzi o
już
Unię...
Pani mówi o sprawach dotyczących energii, to ja chcę wskazać, że to jest bardzo interesujący rozdział, którego dokonuje, czy proponuje, bo właśnie to jest propozycja składu komisji, która dopiero musi być zatwierdzona przez parlament, to jest ta nowa funkcja parlamentu, że będzie się tym zajmował Hiszpan Cañete, który będzie odpowiedzialny za klimat i energię, więc tu jest pewnego rodzaju nowość i druga nowość, na którą ja zwracam uwagę.
Ale to chodzi
uwagę,
o komisarza, w tej chwili mówimy o komisarzu,
Andrzeju. Będzie 7 wiceprzewodniczących, tak, którzy będą mieli takie portfolio i to mają być takie jak gdyby grupy zadaniowe.
Tak, i będą te komisje będą podlegały.
Jest Unia Energetyczna jako odrębna wiceprzewodnicząca, Tomasz Łowenka, Alenka Bratuszek. Tak.
No, zobaczymy, czy ona
akurat,
będzie.
Akurat Bratuszek ma
Unię Energetyczną.
Unię Energetyczną, a nie energię jako taką.
Unię Energetyczną.
Więc tutaj będzie bardzo to interesująca sprawa, no bo ci wiceprzewodniczący będą mieli możliwość oczekiwania bezpośredniej kooperacji z poszczególnymi dyrekcjami generalnymi. Do tej pory te dyrekcje generalne podlegały w zakresie kompetencji tylko komisarzom, więc czy to nie zrodzi pewnej kolizji kompetencji? Ale to jest pytanie otwarte.
Komisarzy, także to będzie na pewno bardzo wymagające i dla wszystkich bardzo interesujące. W jednym lub dwóch rzutach będą wszyscy komisarze przesłuchani i będą musieli odpowiadać na pytania ze wszystkich klubów politycznych.
No więc właśnie, ja się zbliżam teraz do chyba jednego z najważniejszych pytań, które mam dzisiaj do państwa. Otóż jest tak, że parlament, że na razie, tak jak ktoś z państwa przed chwilą powiedział, na razie to są tylko propozycje. Parlament Europejski może skład komisji, czyli tych wszystkich komisarzy odrzucić. Nie może odrzucać pojedynczych komisarzy, może przegłosować weto dla całej komisji i wtedy rządy są jakby zobowiązane, taka jest niepisana umowa, wymienić, podać innego kandydata. Jedna z tych kandydatur budzi olbrzymie właściwie to jest w zasadzie już nie komisarz, tylko tak zwany reprezentant komisji, reprezentant, czyli pani, która się będzie zajmowała polityką międzynarodową. Ona budzi szalone kontrowersje. Czy istnieje z państwa punktu widzenia taka możliwość, że zgłosicie weto dotyczące dotychczasowych propozycji?
To jest troszeczkę inaczej niż pani redaktor powiedziała, bo rzeczywiście parlament głosuje nad całością składu, ale są przesłuchania i nie ma głosowania w komisji, ale komisja może wydać negatywną opinię wobec danego komisarza. Tak. I to jest podstawa do wymiany tego komisarza dla Junckera, jeszcze przed poddaniem całej komisji.
Aha, rozumiem. Rozumiem.
Ale to jest związane z głosowaniem w komisji.
Ale w komisji nie ma głosowania.
Opinię się głosuje. Tak,
Czy istnieje taka możliwość, że parlament nie zaakceptuje tych komisarzy?
Praktyka jest taka, że jeżeli okaże się, że dany kandydat nie uzyskuje aprobaty danej komisji, to wtedy najczęściej przewodniczący Komisji Europejskiej zwraca się do państwa członkowskiego o zmianę kandydata. I tak było na przykład w poprzednim układzie, kiedy Barroso zwrócił się do Bułgarii, żeby przedstawiła innego kandydata, ponieważ wskazana wtedy kandydatka na komisarza ze względu na pewien konflikt interesów i pewnie inne kontrowersyjne opinie nie uzyskała dobrej opinii w komisji. I w efekcie rząd Bułgarii przedłożył panią Krystynę Georgijewą, która, jak pamiętamy, została komisarzem odpowiedzialną za politykę rozwojową i która w tej chwili jest kandydatem akurat na również wiceprzewodniczącą komisji.
Czy tego typu sytuacje zdarzają się. Na państwa nosa.
Pamiętamy też Rocco Buttiglione sprzed 10 lat, tak? Kiedy to zupełnie inne względy niż kompetencje zaważyły na tym, że Rocco Buttiglione nie został poparty, dlatego że kiedyś się tam nie najlepiej wypowiedział w sprawie polityki równościowej.
Czy na państwa nosa, tak kolokwialnie mówiąc, może coś takiego nastąpić teraz?
No, ja bym powiedział, że nie tylko na nosa. Jak obserwuję, wsłuchuję się, biorę udział osobiście w dyskusjach, które tu się toczą już kilka dni, także i dzisiaj, to widać, że bardzo duża część parlamentarzystów, z różnych krajów zresztą, podnosi bardzo mocno prawo i kompetencje posłów, a więc i parlamentu do tego, aby współdecydować, kto ma być komisarzem. Nawet powiem szczerze, że nie spodziewałem takich bardzo stanowczych wystąpień i to nawet w naszej frakcji, która jest przecież najsilniejsza, która ma mieć 14 komisarzy, która tak de facto będzie rządziła Europą poprzez tę Komisję Europejską.
Przypominam ci, Adamie, o koalicji z socjaldemokratami.
Tak jest. No to w sumie my razem, Krysiu, jeżeli chodzi o nasze frakcje, mamy
21.
No to oczko.
14 i 8
na 28.
Nie, nie mamy 8.
W każdym bądź razie nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy przytłaczającą większość. Ale parlamentarzyści bardzo dbają o to, żeby to nie była fikcyjna kompetencja, żeby to nie było taka tylko klepnięcie tych komisarzy.
Czy mówisz o trzech osobach? Kontestuje się Francuza, a który ma być komisarzem do spraw ekonomicznych i finansowych, a mówi się, że Francja ma z tym największy problem. I to jest akurat z naszej frakcji komisarz.
Tak,
kontestuje się Portugalczyka, który ma być komisarzem do spraw badań, nauki i rozwoju. Zarzuca mu się jakieś niejasne powiązania z jedną z firm zajmujących się badaniami. I mocno kontestuje się Węgra, który jest podobno ogromnym z EPL-u, również, który jest podobno ogromnym eurosceptykiem, a ma się zajmować edukacją, kulturą i młodzieżą.
To być może to jest także kwestia punktu widzenia, bo z tego, co ja wiem, to oczywiście, jeżeli chodzi o Francuza, to masz rację, dołożyłbym do tego Hiszpana. No i przede wszystkim, wydaje mi się, że największe problemy będzie miała Słowenka, która właściwie słyszałem, nie chciałbym przesadzać, tak sobie trochę...
Mam
nadzieję, że możemy sobie tak troszkę poplotkować, a więc żeby nie było zobowiązujące to, co mówię, przynajmniej ja, bo nie wiem, tam koleżanki i koledzy. W razie nie słyszałem dobrej opinii.
Proszę Państwa, czas się kończy, a nie mogę nie poruszyć na tematu, którym chyba jednak wszyscy w jakimś stopniu żyjemy. Jakie są nastroje w Brukseli wobec tego, co dzieje się we wschodniej Ukrainie, no szczególnie wobec zupełnie bezprecedensowego zachowania Rosji. Chodzi mi o to, że no Bruksela jakby niby uchwalono sankcje nowe przeciwko Rosji, ale nie wdrożono ich w życie i w zasadzie nie wiadomo, w jakim kierunku Unia Europejska wobec Rosji zamierza postępować, szczególnie przy następczyni pani Ashton.
Panie, no wiadomo, bo 16 września głosujemy umowę stowarzyszeniową, znaczy ratyfikację umowy stowarzyszeniowej.
Z Ukrainą.
Jest jasno powiedziane, że część tej, ta handlowa część umowy od razu wchodzi w życie i oczywiście faktycznie były tutaj pewne głosy kontestujące tempo działań i wprowadzania sankcji.
W komisji ośmiu członków komisji głosowało
przeciw. Od kilku krajów, tak, ale już dzisiaj część z nich się zaczęła wycofywać, tak, albo mocno się tłumaczyła z tego zachowania wczorajszego, a poza tym no ta dzisiejsza informacja o testowaniu broni jądrowej przez Rosję, myślę, że też wpłynie na stanowiska niektórych krajów i być może to tempo, które 16 września z perspektywy sposobu pracy parlamentu i tak jest ekstremalnie krótkim terminem, ale być może jeżeli chodzi o stanowiska tych kilku krajów kontestujących, tam był i Cypr, przede wszystkim Cypr, ale były też Włochy, Austria,
Słowacja,
prawda?
Słowacja była,
więc być może te kilka krajów mocno się zastanowi i zmieni swoje stanowiska w najbliższych dniach w związku z tymi doniesieniami dzisiejszymi.
Mamy również w Strasburgu przyjąć rezolucję dotyczącą Ukrainy i tam między innymi ma być jasno powiedziane...
To Strasburg jest za tydzień, tak, o ile dobrze
pamiętam.
Tak, w przyszłym
tygodniu. Unia oczekuje wycofania się wojsk, zabezpieczenia granicy, oddania Krymu, a rozwiązania problemu. To ma być jasno powiedziane.
To znaczy ja myślę, że tutaj w sposób szczególny należy podkreślić, że każda forma, że tak powiem, informująca o tym, że dochodzi do jakiegoś kompromisu, bo ostatni kompromis dotyczył między innymi zawieszenia broni i wycofania wojsk. To spowodowało przede wszystkim, że ze strony niektórych krajów członkowskich Unii Europejskiej było stwierdzenie, skoro istnieje szansa na kompromis, to nie wdrażajmy sankcji, żeby one nie pogorszyły. Natomiast w chwili obecnej jest taka sytuacja w Rosji, że tam de facto wydaje się, jak otrzymujemy te informacje, nowe sankcje gospodarcze, one mogą być dotkliwe, natomiast klimat jest taki, że tam polityka wzięła niestety górę i tutaj sankcje o charakterze ekonomicznym nie będą miały, że tak powiem, większego znaczenia na zachowania, ale w krótkim okresie, natomiast w dłuższym okresie czasu oczywiście będzie miało to znaczenie. Myślę, że mamy doświadczenie z przeszłości, kiedy był konflikt wojenny.
Podobno rzeczywiście wczoraj 30% mniej gazu rosyjskiego dotarło do Polski, ale o tym chyba już nie możemy dzisiaj rozmawiać.
Ale w tej rezolucji jeszcze ważne ma być bardzo istotne odwołanie przygotowanie się do wyboru 26 października i oczekiwanie, że te wybory w dużo większym stopniu zdemokratyzują życie na Ukrainie, a że pozwolą prowadzić reformy, że ukrócą korupcję, ale także są głosy bardzo istotne, żeby zwracać uwagę na to, aby pomoc Unii nie była przeznaczana głównie na spłatę zadłużenia.
Finalna rezolucja będzie oczywiście kompromisem stanowisk, które prezentują w formie swoich projektów indywidualnych poszczególne grupy polityczne, tak. Więc jaki będzie finalny tekst tej rezolucji,
ja to dowiemy się rok przyszłego tygodnia.
Ratyfikacja jest najważniejsza tutaj, także
ale w każdym razie
rezolucja jednak.
W każdym razie trzeba powiedzieć, że dyskusja na ten temat jest bardzo gorąca i faktycznie w tej dyskusji słyszy się różne głosy, ale na całe szczęście. Na finał dyskusji, zwłaszcza kiedy padały w moich komisjach i moich grupach wnioski o głosowanie, to absolutnie przytłaczającą liczbą głosów poparcie dla zwiększenia integracji i pomocy dla Ukrainy.
Czy w rozmowach prywatnych to niebezpieczeństwo, które może nadejść także do nas ze wschodu, w ogóle występuje?
Ja mogę powiedzieć tak, że dzisiaj na przykład rozmawiałem trochę dłużej z szefem delegacji niemieckiej, Herbertem Reulem, i on powiedział mi coś takiego. Jesteśmy świadkami historycznej zmiany, ponieważ szefem Rady Europejskiej będzie premier z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To wpłynie, mówi, w sposób znakomity na to, co dotyczy polityki wschodniej, polityki gospodarczej czy przemysłowej, również polityki energetycznej. I ja myślę, że chociażby to stwierdzenie pokazuje, że to będzie bardzo ciekawy nowy etap funkcjonowania Unii w warunkach konfliktu oczywiście.
A prorosyjskie sympatie pani Merling nie będą miały na to wpływu.
Ja myślę, że to, co ostatnio powiedziała na posiedzeniu komisji, bo ja ją zapytałem między innymi o rzecz następującą. Stwierdziła bowiem, że nieszczęśliwy wypadek dotyczący samolotu MH7, czy lotu MH17. Zapytałem, czy to jest jej pełne przekonanie, że tak, że to był nieszczęśliwy wypadek, czy też był to zamach o charakterze terrorystycznym. Powiedziała, to była taka, bym powiedział, wpadka lingwistyczna. Więc ja myślę, że tutaj po prostu jest takie miejsce, że a drugim stwierdzeniu powiedziała w sposób następujący, że Rosja miała partnerstwo strategiczne z Unią Europejską, ale sama z niego zrezygnowała przez konflikt na wschodzie, więc to pokazuje,
że to jest też
nowe miejsce, nowa rola, którą będzie odgrywała też może wydatnie.
Andrzeju, ale twoje zdanie co do zmiany sytuacji z uwagi na objęcie przewodniczenia Radzie przez premiera Tuska jest o tyle zasadne, że nie wiem, czy również podzielicie moją opinię, że dla części krajów Ukraina, Rosja, ja bym się jako cały ten konflikt, jako gdzieś peryferyjny, daleko i nie rozumieją istotnego znaczenia, więc myślę, że to jest ważne, że to jest rzeczywiście ktoś z krajów Europy.
Dobrze, więc na koniec życzymy przewodniczącemu, prezydentowi, tak, Unii Europejskiej.
Życzymy niewątpliwie dobrze każdemu Polakowi.
Ja mu przede wszystkim życzę wytrwałości i jednak takiej zdecydowanej postawy, jeśli chodzi o politykę wschodnią. Dziękuję bardzo. Było to
dołączamy
pierwsze.
Dołączamy się do tych życzeń, pani redaktor.
Tak. Słuchajcie, strajkuje Lufthansa. Inne linie wybierać na pewno.
Ale podobno jutro nie.
No, w każdym razie dziękuję. Było to pierwsze widziane z Brukseli. Proszę państwa, od tego spotkania wszystkich